Ja i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. Mili Państwo, no cóż, Afganistan to ciąg dalszy, dlatego że znaczy ja nie mam wyjścia. Ja chciałbym troszeczkę zwolnić tempo afgańskie, ale nie mam wyjścia, dlatego że łajdactw, bzdur, kłamstw, zwykłych kłamstw w polskojęzycznych mediach jest bardzo dużo i dlatego uważam, że powinienem jako jeden z niewielu, a już na pewno, znaczy na pewno mój kanał jest niszowy, więc mam niewielkie możliwości reagowania na to wszystko. No nie tak wielkie jak na przykład pan doktor Szewko, którego dzisiaj wywiad, z którym dzisiaj wywiad zamieściłem. Bardzo się cieszę, że no praktycznie rzecz biorąc, oczywiście on szerzej mówił o Afganistanie, natomiast ja, znaczy szerzej, on tak bardziej, nie szerzej, on mówi bardziej skondensowany sposób o Afganistanie. Być może bardziej uporządkowany, ja mówię o poszczególnych etapach tego, co się tam dzieje. On po prostu, to jest człowiekiem, który zdecydowanie lepiej zna nie tylko Bliski Wschód, ale ten trochę dalszy Wschód. No i dlatego też cieszę się, że no, to, co ja mówię, pokrywa się całkowicie z tym, co on mówi. A teraz z kolei znalazłem dzisiaj w Polityce zupełnie przyzwoity tekst, aż się zdumiałem, kto to ten tekst napisał. To proszę sobie wyobrazić, jakiś aja na podstawie papu. W każdym razie, kto by to nie napisał, naprawdę dobra rzecz. Nie atakuje się talibów, po prostu przedstawia się ich takimi, jakimi są, pokazuje się ich takimi, jakimi są w rzeczywistości. To jest niesamowite w naszych warunkach. No po prostu obiektywne podejście do talibów to jest coś niezwykłego. No ja potrafię, pan Szewko potrafi, ale żeby ktoś jeszcze? No więc posłuchajcie Państwo. To jest artykuł z 18. A tytuł bez zaskoczenia. Talibowie, / Afganistan nie będzie demokracją, szariat i koniec. Kto zostanie najwyższym przywódcą? No i teraz lead. Afganistan nie stanie się demokracją. Podstawą systemu politycznego będzie szariat, a talibowie będą zachęcać żołnierzy i pilotów regularnej armii, aby dołączyli do ich sił. Powiedział w środę w wywiadzie dla agencji Reutera ich przedstawiciel Wahidullah Hashimi. Cytuję sam tekst. Kraj prawdopodobnie będzie rządzony przez Radę, a najwyższym przywódcą politycznym i religijnym pozostanie Muła Haibatullah. No, imię dajmy spokój. Talibowie będą namawiać byłych pilotów i wojskowych afgańskich sił rządowych, aby dołączyli do ich ruchu. Jak komentuje Reuters, nie jest pewne, czy taka rekrutacja się powiedzie, ponieważ talibowie zabili w walkach tysiące afgańskich żołnierzy, a ostatnio ich najważniejszym celem byli wyszkoleni przez amerykańskie lotnictwo piloci. To nie jest do końca prawda. Reuters oczywiście kłamie, albowiem pan Szewko również wskazuje na to, że talibowie rozbrajali oczywiście część, nieporównanie mniejszą część tych żołnierzy zabili, ale przynajmniej na początku konfliktu zabijali, ale później po prostu ich rozbrajali, dawali nawet pieniądze na bilet autobusowy do domu, więc nie jest to prawdą. No ale czegoż można oczekiwać od Reutersa? Cytuję dalej. Struktura władzy będzie podobna do tej, jaka panowała w Afganistanie podczas pierwszych rządów talibów w latach 96-2001. A Ahundzadeh, który jest obecnie politycznym, religijnym i wojskowym przywódcą talibów, będzie pełnił ważniejszą funkcję niż polityk stojący na czele Rady, a będąc w pewnym sensie odpowiednikiem prezydenta kraju, wyjaśnił Hashimi. może zastępca będzie pełnił rolę prezydenta. Ahun, zastępca czy nie? Ahun Dżadeh. A nie wiem dlaczego użył słowa zastępca. Bo jest przywódcą. A teraz zastępcy Ahun Dżadeha. Ahun Dżadeh ma trzech zastępców. Mułę Mahomeda Jaguba, który jest najstarszym synem założyciela ruchu talibów Mułę Omara. Przywódcę sprzymierzonej z talibami siatki rebelianckiej klanu Hakanich. Przepraszam, wymiękam na tych nazwiskach. I Mułę Abdulla Ganiego Baradara, który kieruje politycznym skrzydłem. Wiele kwestii dotyczących tego, jak talibowie będą rządzili Afganistanem, nie zostało jeszcze wyjaśnionych, twierdzi Hashimi. Pamiętajcie Państwo, kto to jest ten Hashimi? Kto to jest ten Hashimi? To jest przedstawiciel Talibanu. A czy taki spokesman, taki... No tak. I teraz tak. Nie zostały jeszcze wyjaśnionych zastrzeg Hashimi. Podkreślił jednak, nie będzie w ogóle systemu demokratycznego, ponieważ nie ma on żadnej bazy w naszym kraju. Nie będziemy dyskutować o tym, jaki rodzaj systemu politycznego wprowadzić w Afganistanie, ponieważ jest to jasne. Będzie to prawo kanoniczne, koraniczne, czyli szariat i koniec. Odnosząc się do planu włączenia do talibskich sił byłych żołnierzy, zwłaszcza pilotów, Hashimi przypomniał, że wielu z nich było szkolonych w Turcji, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Chcemy więc, aby objęli swoje stanowiska. Wyjaśnił, że talibowie potrzebują przede wszystkim pilotników, ponieważ zdobyli wprawdzie śmigłowce i samoloty, ale nie mają w ogóle własnych pilotów. Hashimi zapowiedział też, że talibowie zwrócą się do sąsiednich krajów, aby oddali im afgańskie samoloty i śmigłowce, które w ostatnich dniach wylądowały na ich terytorium. Władze Uzbekistanu poinformowały w poniedziałek, że do ich kraju uciekły setki afgańskich żołnierzy i pilotów, a w miniony weekend wylądowały tam 22 samoloty wojskowe i 24 śmigłowce. I teraz podtytuł. Władza talibów w Afganistanie. Talibowie po raz pierwszy przejęli władzę w Afganistanie w 1996 roku, po latach wojny domowej, w której pokonali inne frakcje. Formalnie założony w 1994 roku ruch talibów wywodzi się z grupy skupionej wokół Muły Omara, studentów szkół koranicznych położonych na południu kraju Kandaharze. To jest kłamstwo, bzdura. Uczniowie szkół koranicznych, pierwsi talibowie, to byli uczniowie szkół koranicznych z Pakistanu. Podczas swoich rządów talibowie wprowadzili w Afganistanie prawo oparte na surowej interpretacji szariatu, przepisy zakładające m.in. zakaz pracy zawodowej czy edukacji kobiet, obowiązek noszenia przez nie zakrywającej całą twarz burek, czy zakaz słuchania muzyki był egzekwowany brutalnie. Sunnicy talibowie prześladowali też mniejszości religijne, głównie szyjtów. To było, tak było, ale tak już nie jest. To jest bardzo istotne. No więc ten artykuł ma pewne słabe punkty, no ale w porównaniu z innymi to w ogóle jest szczyt szczęścia. I teraz kolejna historia pod tytuł spotkanie z Hamidem Karzajem, byłym prezydentem. Wysokie rangą przedstawiciel talibów Anas Hakani spotkał się w środę z byłym prezydentem Afganistanu Hamidem Karzajem i byłym wiceprezydentem Abdullahem, aby przedyskutować kwestię powołania nowego rządu. Według AFP spotkanie odbyło się w Kabulu. Abdullah jest też szefem Afgańskiej Rady do Spraw Pojednania Narodowego, instytucji odpowiedzialnej za negocjacje pokojowe w Afganistanie. Przypominam, że Abdullah przegrał te wybory, które były ostatnio z tym prezydentem, który uciekł do Azerbejdżanu, z tym ostatnim prezydentem, który uciekł do Azerbejdżanu przed kilkoma dniami. No i istnieje duże prawdopodobieństwo, że wypłynie teraz. Cytuję dalej. Kierownictwo talibów oznajmiło, że wybaczyło wszystkim dawnym członkom rządu, więc nie ma potrzeby, aby ktokolwiek opuszczał kraj. Podał amerykański ośrodek Signed Intelligence Group, monitorujący organizacje ekstremistyczne w mediach, po opublikowanych przez talibów nagraniach ze spotkania Karzaja z Khakani. Associated Press pisze, że spotkanie to było częścią wstępnych rozmów mających ułatwić negocjacje z Mułą Baradarem, przywódcą politycznym talibów, o którym wspomniałem już w tym artykule wcześniej. USA uznały w 2012 roku siatkę Hakaniego za ugrupowanie terrorystyczne, też o Hakani była mowa, i jego udział w przyszłym rządzie afgańskim mógłby spowodować międzynarodowe sankcje. A Baradar, jeden ze współtwórców ruchu talibów, przyleciał we wtorek ze stolicy Kataru Al-Dushi, gdzie od kilku lat mieszka. Mieszkał w Al-Dusze, przebywa w kierownictwie politycznym talibów. W tym mieście toczyły się również negocjacje pokojowe między USA i talibami oraz między talibami a prozachodnim rządem afgańskim. No ale to już było. Jakby Doha. A w Doha straciła na ważności w tej chwili. I ostatni akapit. Baradar w lutym 2020 roku w imieniu talibów podpisał w duszę porozumienie pokojowe z USA. Według umowy Amerykanie mieli wycofać ją z Afganistanu, a talibowie zrezygnować z działań terrorystycznych, podjąć negocjacje z rządem Kabulu. Tak, no to już wszystko jest nieaktualne. No właśnie. I to jest koniec tego artykułu. Proszę Państwa, to się dzieje na naszych oczach i trudno prorokować, jaki będzie ciąg dalszy, ale myślę, że z tych strzępów informacji, które mam, oczywiście nie z polskiej prasy, z tych strzępów informacji, które mam, wynika, że talibowie mają absolutnie całkowitą kontrolę nad krajem, za wyjątkiem jednego miejsca, gdzie ten łobuz, syn, cholender, zapomniałem znowu, syn generała Masuda kontroluje jakiś tam niewielki, jakąś tam dolinę rzeczki, to powiedzmy sobie, można sobie, i to jest zwolennik Amerykanów. To był współpracownik amerykański. Więc tam, jeśli go zgniotą, to wcale mi się ani nie zdziwi, ani nie zmartwi. Więc talibowie, wygląda na to, że bardzo spokojnie, niezwykle spokojnie przeprowadzili ten blitzkrieg. Ilość ofiar jest minimalna, zupełnie minimalna. Kabul, jak i wszystkie większe miasta, po prostu, znaczy szczególnie w ostatnim etapie tej ofensywy, no po prostu padały jak muchy. I praktycznie bez żadnych strat przejmowali talibowie te miasta. Proszę pamiętać o tym, że talibowie to narodowcy, to są ludzie stamtąd. To są, no nie można powiedzieć, że to, znaczy przywódcy talibów to ludzie z wierchuszki plemiennej, jeśli to tak można nazwać, plemiennych wierchuszek. Natomiast talibowie, ci zwykli szeregowi talibowie, to są normalni ludzie, normalni Afganowie, normalni, no po prostu Afganowie. Dlatego to tak wszystko idzie. No dlatego jak ja widzę filmiki czy z Kandaharu, czy z Kabulu, czy skądkolwiek indziej, to ludzie pozdrawiają tych talibów, tamci pozdrawiają ich, nikt nie grozi nikomu bronią. To po prostu... Oczywiście talibowie odbierają broń ludziom, no bo w czasie tych 20 lat zbierało się tu broń u ludzi dużo. No i odbierają tą broń ludziom, to widać. I to widziałem i o tym słyszałem, więc to jest okej. A spokój. Jedno, co jest charakterystyczne dla tej sytuacji dzisiaj, wczoraj, przedwczoraj, to spokój. I to nie cmentarny spokój. Nie. Spokój normalnie żyjących miast, osiedli, wiosek. No po prostu spokój. Nikt nikogo nie zabija, nikt nikogo nie morduje, nikt nikogo nie gwałci. No, no dzieją się rzeczy normalne, tak jak w kraju muzułmańskim. Nic nadzwyczajnego. Nieszczęście, nasze nieszczęście Polaków polega, czy w ogóle białych, polega na tym, że nikt nam nie chce o tym mówić. Oprócz mnie, oprócz szefki, kto o tym mówi? Kto mówi o spokoju? Kto pokazuje tenże spokój? Nie, wszyscy polscy dziennikarze, nie polscy, wszyscy są nastawieni na negację tego, co się stało. Na przedstawienie tego, co się stało w Afganistanie w jak najczarniejszych kolorach. A tam spokój. No po prostu patrzcie Państwo na to, co ja Wam pokazuję. Na te migawki z Pakistanu, z Afganistanu, na to wszystko. Kłamstwa. Ja dzisiaj przeczytałem, że w jednym, gdzieś tam w którymś tym z tych polskojęzycznych świeci, chyba w Deronet, że Pakistan zamknął już dawno tą granicę i nie wpuszcza. I nie wpuszcza, ale ani nie wypuszcza. Podczas gdy wczoraj ten niby koszmarny Russia Today pokazuje coś zupełnie innego. Granicę pakistańską, na której stoją pakistańscy oficerowie i sprawdzają tych Afgańczyków, którzy wychodzą z Afganistanu. Wychodzą. Wracają do Afganistanu. No więc, no po co te kłamstwa? Ano kłamstwa są po to, żeby ludzi nastawić jak najgorzej do talibów. No, tylko czy to tak powinno być? Tak powinna wyglądać informacja? Czy to jest dezinformacja? To jest przykre, ogromnie przykre, ale niestety tak jest. Ja nie wiem, dlaczego taki człowiek jak ja, narodowiec, człowiek, który jest praktycznie na poboczu, na uboczu życia politycznego, dlaczego tacy ludzie jak ja muszą mówić prawdę? Znaczy tylko mogą, tacy ludzie jak ja tylko mogą mówić prawdę? No, wygląda na to, że ja i pan Szewko jesteśmy ludźmi, którzy wiedzą, co się tam, mniej więcej wiedzą, co się tam dzieje. Lub próbują zrozumieć te procesy, które się tam dzieją. Natomiast cała reszta nie. Nikt nie próbuje niczego rozumieć. No co, biały inteligent ma rozumieć tych brodatych, chodzących w sandałach Januszów? No gdzie tam? I to w sandałach. No jeszcze skarpetki białe niech założą. No przecież to jest straszne. No to jest straszne. Tak, straszne jest to, jak u nas traktuje się tych ludzi, tych bożych wojowników. Tak. I ci Polacy, ta garstka Polaków, która cokolwiek rozumie z Afganistanu, właśnie tak o nich zawsze mówiła. To są boży wojownicy. No cóż, nic na to nie poradzę. Jest jak jest. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.